Dziś nikogo już nie dziwi, że topowi olimpijscy zawodnicy udzielają się w reklamach, czy też nie muszą się nikomu tłumaczyć z używania sprzętu konkretnej firmy. Jednak kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej, przynajmniej w teorii. Bo na papierze olimpiada była zawodami wyłącznie dla amatorów. Jak to wyglądało w praktyce? Czy zawodnicy faktycznie się tego trzymali i kto stał się kozłem ofiarnym ogromnej nagonki Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez Sport. O tym, jak właśnie przez kwestie formalne pozbawiono dwóch złotych medali jednego z najlepszych lekkoatletów w dziejach, opowiadaliśmy sobie już w zeszłym tygodniu. Naturalnie jednak nie był to wyjątek, bo na przykład w 1932 roku za uprawianie zawodowego sportu do olimpiady w Los Angeles nie dopuszczono innej lekkoatletycznej gwiazdy, Fina Pavo Nurmiego. Wielu zawodników w Stanach obchodziło zakaz w ten sposób, że w zawodowych drużynach występowali pod pseudonimami, ale to jeszcze nic przy czarach, jakie wyprawiał Związek Radziecki, żeby tamtejsi zawodnicy mogli uczestniczyć w olimpiadach. Praktycznie wszyscy reprezentanci ZSRR na igrzyskach byli ukrytymi zawodowcami, którzy jednak mieli podkładkę w postaci umów o pracę w państwowych zakładach pracy kompletnie ze sportem niezwiązanymi. Formalnie wszystko się zgadzało, choć wszyscy wiedzieli, jak się sprawa ma. Na czele z Averym Burngagiem, gościem, który niepojęcie długo trzymał w garści Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Najpierw jako prezes, a potem teoretycznie wiceprezes rządził MKOL-em od 1945 do 1972 roku. Tak czy inaczej, pan wieczny prezes z jednej strony przymykał oko na radzieckie manipulacje, a z drugiej odgrażał się, że nie popuści żadnemu zawodnikowi z Zachodu, jeśli ten będzie naginał przepisy. W końcu zdenerwował się, że nikt nie traktuje go zbyt poważnie i postanowił poszukać kozła ofiarnego w najbardziej swojego czasu komercyjnym sporcie, jakim było narciarstwo alpejskie. Czemu? Bo o lokowanie produktu było tam najłatwiej. Narciarze musieli przecież na czymś jeździć, a po zjechaniu na dół wystarczyło tylko odpiąć narty, albo w pośpiechu tylko jedną nartę i machnąć przed kamerami, żeby każdy oglądający transmisję zobaczył logo producenta. Oczywiście portfel zawodnika też przy okazji robił się grubszy i to przede wszystkim irytowało pana prezesa. Wściekł się strasznie, ale przecież nie mógł zdyskwalifikować wszystkich. Postanowił więc poszukać kozła ofiarnego, którego los stanie się przestrogą dla reszty sportowców. Padło na Karla Schranza. Kto to był? Straszny pechowiec i to nie tylko na jednej olimpiadzie. W 1960 roku nie zdobył w USA żadnego medalu, ale to przez kontuzję. Tak się zdarza i w sumie nie ma co dyskutować, a nawet wypada pochwalić, że mimo ciężkiego bólu i tak wystąpił w zawodach. 4 lata później w Innsbrucku miał szansę zawalczyć o więcej niż tylko jedno srebro, ale biednego Karla dopadła grypa. No to może w Grenoble w 1986 roku? A gdzie tam? Chociaż w sumie w pewnym momencie mknąc na dół z najlepszym czasem w slalomie gigancie mógł już myśleć, że limit pecha wyczerpał, ale wtedy na trasę przejazdu wlazł jeden z oficjeli. Sędziowie zarządzili powtórkę, w której jednak Karl też pojechał wybornie i wydawało mu się, że złoto ma już pewne, ale wtedy znalazł się jakiś donosiciel, który przysiągł, że widział, jak jeszcze przed przerwaniem pierwszej próby Karl ominął jedną z bramek. Sędziowie uznali, że no tak, w sumie tak mogło być i mimo protestów Karla zdyskwalifikowali go, a medal otrzymał reprezentant Francji. A żeby było jeszcze bardziej oburzająco, to później wyszło na jaw, że ów donosiciel był, a jakże, Francuzem. Okej, żeby być fair, to musimy też sobie uczciwie powiedzieć, że lepiej szło mu w Mistrzostwach Świata. Dwa razy wygrał nawet klasyfikację generalną, dokładnie w 1969 i 10 lat później. Jednak w kontekście Igrzysk Olimpijskich chyba nie przesadziłem, nazywając Karla Schranza pechowcem, prawda? Wyobraźmy sobie zatem, jak bardzo musiał być wściekły, kiedy wieczny prezes postanowił zrobić z niego przykład dla wszystkich innych sportowców i na kilka dni przed olimpiadą w Sapporo, gdzie Karl był jednym z faworytów, został on w głosowaniu MKOL-u niedopuszczony do zawodów. Jaki był powód? Pozwolę sobie zacytować. Otóż był to sposób, w jaki reklama wykorzystywała za jego zgodą jego nazwisko i fotografię. Bo nagle to stało się wielkim problemem nie do przejścia, a nie radzieccy zawodnicy pod przykrywką albo amerykańscy pod pseudonimami. Wściekli Austriacy zamierzali początkowo zbojkotować całą imprezę w geście solidarności z kolegą, jednak nic z tego nie wyszło. A smutny Karl, słusznie zresztą, uznał, że pokutuje za wszystkich. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.